Dziś jest poniedziałek, 1 sierpnia. Dzisiaj również mówimy o bolesnych datach z naszej historii. Powracamy do bolesnych ran po to, by wyciągać wnioski, ale by też budować nie tylko prawdę o tych wydarzeniach, ale tą prawdą się zarazem karmić. Z nami jest pani Zuzanna Kurtyka. Szczęść Boże, pani doktor, wdowa po prezesie Instytutu Pamięci Narodowej.
Szczęść Boże.
Pani mąż, 15 miesięcy, no trudno powiedzieć, by zginął w wyjaśnionych okolicznościach. Pojawiają się raporty, pojawiają się analizy. Czy pani doktor jest bliżej do prawdy o przyczynach śmierci pani męża?
Prawdę mówiąc, ja mam dość takie indywidualne odczucie, mianowicie jakbym się nie zbliżała, a wręcz oddalała, bo co kolejny raport, to coraz więcej powstaje wątpliwości, coraz więcej rzeczy staje się niejasnych, coraz więcej rzeczy wymaga wyjaśnienia i to jest wręcz, powiedziałabym, proces zupełnie odwrotny do tego, jaki powinien istnieć, przynajmniej w moim przepoczuciu.
Jak pani przyjęła raport pana Millera?
Raport komisji pana ministra Millera nie został, znaczy nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. Prawdę mówiąc, miałam co prawda nadzieję, że będzie on znacznie bardziej wiarygodny, ale z drugiej strony sam fakt, że tyle się wokół tego raportu działo, tyle różnych po drodze skandali temu raportowi towarzyszyło, tyle różnych dziwnych i niewyjaśnionych okoliczności było wcześniej, to między innymi było też podstawą do przetłumaczenia tych pierwszych uwag, polskich uwag do raportu MAK, które wygenerowała z siebie komisja, choćby z tego powodu i do rozesłania ich po przedstawicielstwach krajów i organizacji międzynarodowych, choćby z tego powodu, żeby opinia światowa miała świadomość faktu, że ostateczny raport komisji, bo to tak chyba należy nazwać, nie wydaje mi się, żeby komisja miała ochotę pracować dalej, jest oparty właściwie na poszlakach, to ostatecznie nazwijmy to poszlakach, nie na faktach. I komisja wygenerowała ten raport, nie mając ogromnej ilości danych dowodowych, o które wystąpiła kilkanaście miesięcy, czy tam kilka miesięcy, już nie pamiętam, kiedy to się ukazało, wcześniej do strony rosyjskiej. Czyli wyciągnęła wnioski, ostateczne wnioski są wyciągnięte w sposób co najmniej dziwny dla mnie, bo gdybym ja była szefem takiej komisji, to po prostu nie mając możliwości, nie mając dostępu do danych, nie wygenerowałabym z siebie żadnych wniosków, nawet bym nie próbowała, bo mam tutaj do czynienia z takim pewnego rodzaju społecznym odbiorem, ze społeczną odpowiedzialnością, z której wygląda to, że ci ludzie w ogóle sobie nie zdają sprawy, że oni nie mają prawa mówić, że coś było w momencie, kiedy nie mają pełnej dokumentacji. A dla mnie najbardziej dziwne jest to, że tak mówią. Tak naprawdę komisja Millera mogła zbadać sytuację w naszym lotnictwie wojskowym, sytuację deficytów szkoleń. To są rzeczy, o których wszyscy wiemy, o których było mówione przez ostatnie 2 czy 3 lata non-stop. Dziwne, że dopiero teraz jakieś reakcje w tym kierunku, jeżeli to w ogóle można nazwać, zostały podjęte. Przecież to, jak wygląda sytuacja polskiej armii, również i polskiego wojskowego lotnictwa, jest tajemnicą poliszynela. Wszyscy wiemy dokładnie, co tam się dzieje. Wszyscy wiemy, ile osób odeszło z pracy. Wszyscy wiemy, jak najwyższa generacja wojskowa odeszła z pracy, jak zareagowała na katastrofę 10 kwietnia. Nad tym przechodziliśmy jako opinia publiczna do porządku dziennego i nagle co, jesteśmy zaskoczeni? To ja tego zupełnie nie potrafię zrozumieć.
A jest zaskoczona pani tylko jedną dymisją?
Znaczy, ja w ogóle jestem zaskoczona jakąkolwiek dymisją, bo ja już przyzwyczaiłam się do tego, że u nas standardy moralno-etyczne nie obowiązują polityków. Oni mogą być przestępcami, oni mogą mieć ciążące na siebie wyroki, oni mogą mieć wysuwane zarzuty, łapówkarstwa, czegoś tam, tysiąca różnych. Oni mogą być rejestrowani jako tajni współpracownicy i nic. I polska opinia publiczna podchodzi do tego wszystkiego tak, jak podchodzi do pijaka. O, biedny człowiek, przewrócił się, pewnie pijany. No cóż, no trudno, no normalka. To jest po prostu dramat naszego społeczeństwa, że my nie mamy wypracowanych struktur demokratycznych. I to właśnie w tym momencie wspaniale widać. I co z tego, że został zdymisjonowany pan minister Klich? Dla niego to właściwie jest nie kara, tylko nagroda. Bo on teraz pójdzie sobie na zasłużony odpoczynek? Nie, to dymisja to jest właściwie to jest nic. To jest rzecz, która w żaden sposób o niczym nie świadczy, bo zapewne postępowania niezgodne z prawem, zapewne ewidentne naruszenia prawa, ze swoją niewiedzę, ignorancję, indolencję na stanowiskach najwyższych państwowych ludzie powinni ponieść odpowiedzialność karną. Po prostu karną. Bo ja, jak źle leczę pacjenta, to jego rodzina zaskarża mnie do sądu. Ja ponoszę odpowiedzialność w stosunku do tej rodziny, w stosunku do dziecka. Już nie mówię o innej odpowiedzialności swojej własnej. Więc ja nie rozumiem, dlaczego ludzie, którzy sterują państwem i podejmują najważniejsze decyzje na szczeblu państwowym dotyczące nas wszystkich, całego społeczeństwa, mają uniknąć odpowiedzialności karnej. Oni muszą ponieść odpowiedzialność karną, jeżeli popełniają błędy. A jeżeli ktoś jest niekompetentny, to powinien nie podejmować się pełnienia danej funkcji. Dla mnie to jest jasne i logiczne, ale najwyraźniej jeszcze do tego nie dorośliśmy jako społeczeństwo. To jest bardzo bolesne, że do takiego społeczeństwa, jakby powiedziałabym, mało dojrzałego należymy i społeczeństwo akceptuje takie pozorowane ruchy jak dymisja ministra Klicha. Czy coś dalej w związku z tym się zmieni w polskiej armii na przykład, czy w polskim lotnictwie? Myślę, że osoba, która przyszła na jego miejsce, jest tylko na przeczekanie do wyborów. Jak można coś takiego robić? Jak można strategiczne sektory traktować w ten sposób, że przysyła im się kogoś na przeczekanie? To jest przedziwne. To świadczy między innymi o nieodpowiedzialności naszego rządu. Dramatycznej nieodpowiedzialności.
Bolesna diagnoza, pani doktor. No ale prawdziwa. Przez szereg miesięcy mówiono i tłumaczono nam, że teren katastrofy jest bardzo starannie zachowany i tak dalej. Pani doktor była na miejscu katastrofy i czy by potwierdziła to, o czym nas zapewniano?
Teren katastrofy to jest też rzecz, która jest coraz, znaczy wydawało mi się, że problem już w jakiś sposób udało mi się osobiście załatwić. Mianowicie po rozmowach z MSZ-em dostałam zapewnienie, że teren katastrofy będzie tymczasowo ogrodzony i taka decyzja zapadła, zresztą przez jakiś czas była, bo chwilowo zależało mi tylko i wyłącznie na tym. Na tam była też taka informacja strachie, że jest zgoda, że przystępujemy do ogrodzenia. I 29 lipca dostałam w tej sprawie z naszego polskiego MSZ-u maila, którym z ogromnym zdziwieniem przeczytałam, że w chwili obecnej sprawa ogrodzenia jest w gestii MSZ-u Federacji Rosyjskiej. I administracja obwodu smoleńskiego przekazała im, czyli temuż MSZ-owi Rosji, wszystkie dokumenty. No nie wiem, jakie dokumenty mogą być wygenerowane już, no ale powiedzmy, że jakieś tam są. I według nieoficjalnych informacji z MSZ-u rosyjskiego ogrodzenie będzie wykonane na koszt strony rosyjskiej przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej w najbliższym czasie, przy tym w najbliższym czasie jest ujęte w cudzysłów. Wygląda na to, że rzecz, która miałam nadzieję, że już załatwiona, znowu rozmywa się, kompletnie się rozpływa i prawdopodobnie w ogóle załatwiona nie będzie. Po pierwsze, za chwilę się dowiemy, że Ministerstwo Obrony nie posiada żadnych instrumentów, które by mogły zostać wykonane, użyte w celu wykonania tego ogrodzenia. Po drugie, miałam nadzieję, że ogrodzenie zostanie wykonane przez stronę polską i zapłacone przez stronę polską, bo kawałek kilkanaście metrów ogrodzenia budowlanego to nie jest, to nie są żadne pieniądze i w ten sposób będziemy mogli być pewni, że sprawa ogrodzenia zostanie załatwiona. A tutaj nagle dowiaduje się, że jedno ministerstwo po pierwsze ma być finansowane przez Rosję, co już stawia duży znak zapytania, czy to w ogóle będzie finansowane. Po drugie, najwyraźniej jest jakaś przewychanka między MSZ-em a Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej, co z kolei no niestety implikacje na przyszłość będzie miało takie, że znowu się sprawa najnormalniej w świecie rozmyje. I będą mówiąc, ręce mi opadły. Po raz zresztą kolejny. Jeśli chodzi o, no zresztą sprawy nie tylko dotyczące kwestii smoleńskiej, ale również jest mnóstwo tak bardzo różnych, dziwnych i bolesnych spraw, że nawet wolałabym na ten temat na antenie Radia Maryja nie mówić. No ale to jest kolejny przykład.
Pani doktor, samolot, który między innymi pani mąż udawał się, by oddać hołd tym, którzy, jak to mawiał poeta zdradzieckim strzałem w czaszkę, pokwitowali wrzesień, jest też eksterytorialny. On należy do Rzeczypospolitej. Podobnie jak ciała zabitych w katastrofie smoleńskiej nie spotkały się z należytą godnością, tak też i te szczątki materiału dowodowego, który mówi nam o przyczynach katastrofy, również nie znalazły należytej godności. To miejsce, w którym on te szczątki spoczywają, samolotu maszyny rządowej, jest adekwatnym, odpowiednim miejscem, czy nie powinien on znaleźć się w Polsce?
No, występujemy już chyba od roku o to, żeby zwrócono nam szczątki samolotu, choćby nawet tą już w tym momencie nader znikomą ilość, która tam pozostała na lotnisku w Smoleńsku, ale najwyraźniej bezskutecznie. Natomiast no niestety, no jest to są wszystko smutne skutki nieudolnego, być może zamierzonego, była to zamierzona nieudolność, ale nieudolnego postępowania naszego rządu w pierwszym tygodniu po katastrofie i takiej, a nie innej opcji, na którą się rząd zgodził, jeśli chodzi o prowadzenie śledztwa w sprawie tragedii nadsmoleńskiej.
Profesor Janusz Kurtyka był szefem Instytutu Pamięci Narodowej. Zabiegał o prawdę historyczną, również bardzo dynamicznie i czynnie tworzył politykę historyczną. Jak pani dzisiaj widzi przez pryzmat właśnie tych wydarzeń to, co dzieje się w Instytucie Pamięci Narodowej, czy dryfuje on w dobrym kierunku i całe zawirowania wokół niego, które wypływają między innymi z ustaw przegłosowywanych w Sejmie i Senacie.
Tak, zawirowania wokół Instytutu są, można powiedzieć, rzeczą zaplanowaną z dużą premedytacją. Z tym związane są oczywiście ustawy, które zostały przegłosowane przez parlament. Temu właśnie zjawisku miały te ustawy służyć. I myślę, że taka, a nie inna będzie konsekwencja. No w tym momencie Instytut musi, nie ma wyjścia, wyhamowywuje ostro w swoich wszelkiego rodzaju inicjatywach i to między innymi było celem tychże ustaw. Te ustawy tak bardzo ograniczają rolę prezesa Instytutu, że zaraz że mój mąż przed jeszcze przegłosowaniem tych ustaw podjął decyzję, że jeżeli one zostaną przegłosowane, on na pewno nie będzie kandydował po raz kolejny na stanowisko prezesa, bo w tym układzie byłby ewidentnie marionetką w rękach partii rządzącej, a na to on sobie nie mógł pozwolić w żaden sposób. To nie leżało w jego charakterze. Natomiast za chwilę myślę, że odczuje to na własnej skórze nowy prezes, pan Łukasz Kamiński. Strasznie mu w związku z tym współczuję.
Pani doktor, swojego czasu, kiedy środowiska lewicowe, między innymi obecna partia rządząca, były w opozycji, używano takiego słowa upolitycznienie i było to słowo straszakiem na wszelkie przejawy walki o prawdę w życiu społecznym. Teraz bez tego słowa jakoś wszystko się upolitycznia. Nie wiem, czy pani odnosi podobne wrażenie.
Ja bym w ogóle tutaj może sięgnęła dalej i zastanowiła się nad znaczeniem tego słowa, a właściwie to, co zrobiono Polakom w ich świadomości rozumienia słowa polityka. Bo słowo polityka to jest słowo, którego źródłem jest język grecki. Pochodzi od słowa polis, czyli miasto, państwo. Słowem polis określano zajmowanie się, czyli pracę na temat rzeczy wspólnej, czyli tego miasta, państwa. Czyli tak naprawdę z założenia zajmowanie się rzeczami wspólnymi, dotyczącymi nas wszystkich, zajmowanie się naszym państwem jest pejoratywne. Dlaczego nadano mu charakter pejoratywny? Ja myślę, że znowu mamy tutaj za sobą spuściznę to PRL-u. Znowu to, co za PRL-u nazywano polityką, to nie miało nic wspólnego oczywiście z polityką jako taką, ale też zostało wdrukowane w umysł Polaków, że zajmowanie się rzeczami publicznymi, czyli polityką, jest negatywne, jest w jakiś tam sposób pejoratywne. I to jest podstawowy błąd. Powinniśmy sobie uzmysłowić, chyba wreszcie nadszedł na to czas, że tak naprawdę wszyscy musimy być poniekąd politykami, że to jest nasz obowiązek w stosunku do samych siebie, w stosunku do społeczeństwa, w stosunku do naszych dzieci. My musimy ukształtować tą rzecz wspólną, czyli to nasze państwo. Nikt za nas tego nie zrobi. Mało tego, właśnie na tym polega kształtowanie, że musimy wybrać. Oczywiście nie możemy tego robić na zasadzie aeropagów, zbierania się na rynku i tak dalej, bo to nie ten czas, nie ten świat, i w ten sposób się tego nie kształtuje. My musimy wybrać wartościowych przedstawicieli. którzy zrozumieją, że zajmowanie się rzeczą wspólną, zajmowanie się polityką, to nie jest robienie kariery, tylko to jest praca dla. Czyli to jest poświęcenie się jakby dla społeczeństwa. Jeżeli takich ludzi nie znajdziemy, jeżeli to w tym momencie przy braku mechanizmów, które kontrolują demokrację, na przykład w Stanach Zjednoczonych, to mamy z głowy nasze państwo. Nasz system to będzie to, co jest w tym momencie. Czyli sprzedawanie się tym, którzy potrafią to robić, potrafią jakby pilnować własnego interesu i działać w ramach korzyści dla własnego interesu, czyli w tym momencie naszym najbliższym sąsiadom, bo potrafią robić to wspaniale, rewelacyjnie, zarówno Rosjanie, jak i Niemcy.
I okazuje się, że to upolitycznienie, którym nas straszono, stało się upartyjnieniem poszczególnych sfer życia publicznego, społecznego. Pani doktor, bardzo dziękuję za tę rozmowę i za tę refleksję. Pani Zuzanna Kurtyka, wdowa po zabitym w katastrofie smoleńskiej prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, panu profesorze Januszu Kurtyce, była gościem w audycji Aktualności Dnia. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.